Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pszczele wieści o przyrodzie naukowy, odcinek 33.
Tak jest. Powiemy od razu, że to przedostatni w tym roku. Potem będzie troszeczkę przerwy po ostatnim i zaczynamy od przyszłego roku znowu. A dzisiaj...
Dręcz pszczeli, Varroa destructor, przeglądówka. Cóż, no skomplikowany, o czym chyba większość z nas wie, skomplikowany pasożyt o skomplikowanej biologii, który atakuje pszczoły miodne na całym świecie. I dzisiaj sobie o nim trochę powiemy i pooglądamy
jak
ładne...
Jak bardzo ten organizm jest skomplikowany.
Ojej. Pozor, prawda?
No, prawda.
Pomimo, że pozory są inne.
Powiemy też o tym, dlaczego, kiedy i gdzie ewoluowała komunikacja poprzez taniec pszczół miodnych i innych.
I będzie tam też fajna ciekawostka.
Też będzie fajnie.
No i trzeci, to znów wrócimy do czata GPT i tak zwanej sztucznej inteligencji, dlatego że zobaczcie sobie tutaj, omawialiśmy kiedyś artykuł, który był pierwszą częścią, a teraz się ukazała druga część oceny czata GPT jako...
Jako eksperta pszczelarskiego.
No ja to nazywam jako model, jako mentor pszczelarski.
Czy mentora pszczelarskiego? Zobaczymy, czy to ma sens.
Dobra. Dręcz pszczeli. Otóż został on odkryty w 1904 roku przez holenderskiego naukowca Oudemansa. Zobaczcie sobie tutaj teraz taką grafikę, którą przygotowałem. Mhm. No i co się okazało? Okazało się, że on współżyje z Apis cerana, z tym gatunkiem głównie, prawda?
Tak.
Na wyspie Jawie, tak.
No i jeszcze może powiedzmy, że gatunków Varroa jest cztery. Oprócz Varroa destructor jest też Varroa jacobsoni, Varroa rindereri i Varroa underwoodi. Varroa underwoodi. Ale to już jest tylko ciekawostka, bo tylko Varroa destructor dręczy pszczoły nasze.
Znaczy Apis mellifera.
Apis mellifera.
No ale... Przepraszam, dlaczego, wiesz, no, są jednak też pszczelarze, którzy chowają Apis cerana, więc nie wykluczajmy ich tutaj, może.
Nie, nie, broń Boże. Mm. Natomiast też...
Chodziło ci nasze, że tutaj na ziemiach
oczywiście,
polskich, tak?
Nasze w sensie, tak.
Okay.
W sensie naszych słuchaczy i moje,
a,
i twoje.
Jasne, jasne. No dobra, no w każdym razie, dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że wtedy myślano, że to jest po tym odkryciu Varroa jacobsoni. Tak, zresztą nazwano też ten gatunek na część pewnego innego biologa. Nomen nomen dużo na tym terenie Azji, dużo innych gatunków, w tym również ssaków, ma swoją nazwę gatunkową jacobson. Ja mogę tutaj, bo teraz nie pamiętam, ale w podpisie później dorzucimy. No i tak to trwało, na tym, aż w pewnym momencie, już pod koniec XX wieku, naukowcy doszli do wniosku, że to jest jednak inny gatunek. Varroa destructor, czyli jakby tłumacząc dosłownie potężny niszczyciel, to jest jeden gatunek, to jest i tylko ten gatunek zdołał z innych wyewoluować i przeskoczyć na Apis mellifera,
tak?
W dwóch głównych haplotypach, koreańskim i japońskim. I zobaczcie teraz sobie taką mapkę. Właśnie.
Mapkę przeskakiwania. Wcześniej troszeczkę. Następna strona tutaj.
O, właśnie. No zobaczcie sobie, że to jest ciekawe, że nasza Euroazja jest generalnie zdominowana, albo właściwie tylko występuje ten koreański haplotyp, który jest bardziej wirulentny.
Tak.
Już wyjaśniam. Wirulenty niekoniecznie oznacza, że coś jest bardziej, powoduje większe osłabienie, większą chorobę, tylko że szybciej się namnaża, prawda? No.
Japoński pozostał w rejonie Japonii i okolicznych krajów.
Tutaj zobaczcie, macie na czarno. Tylko gdzie są granatowe kropki, występuje czysta odmiana japońskiego, czyli no w bardzo niewielu obszarach. W większości świata, gdzie on przeskoczył, występuje mieszanka japońskiego i koreańskiego. To mamy głównie Ameryki. Nie wiem, jak jest prawdziwie w Australii, dlatego że ten artykuł jest nie do końca aktualny, bo mówią o, tutaj naukowcy piszą, że dręcz pszczeli dokonał ekspansji na cały świat poza Australią jako kontynent. Co
teraz już
wiemy.
Już to jest nieprawda w Australii.
Zobaczę tutaj sobie moją grafikę, która właśnie pokazuje moment dokonania inwazji. Mówiąc językiem militarnym. Ale zobaczcie sobie jeszcze, gdzie występuje jako psoni. Ten dręcz pszczeli. No też tylko właściwie...
Też Azja.
Tak, i to tylko na kilku wyspach i na Półwyspie Koreańskim, na Jawie, w Indonezji. Także tylko te dwa haplotypy okazały się tak ekspansywne i tak one aktywne. Mają bardzo ciekawą biologię, jak się okazuje.
Ha! Ciekawostek jest mnóstwo. My o tej biologii już wiele razy mówiliśmy, więc chyba nie będziemy jej przedstawiać w dniach, godzinach, częstotliwościach składania jaj i sposobach zachowania, ale no jest sporo rzeczy, o których ja nie miałem pojęcia, które się dowiedziałem, a które spowodowały, że zacząłem uważać ten organizm za bardzo ciekawy. Na przykład nie wiedziałem o tym, że jeśli niezapłodniona samica wyjdzie z lęgu, to ona nie jest stracona dla populacji, bo schowa się do komórki czerwiowej, złoży haploidalne jajo i zostanie zapłodniona przez swojego syna i dalej może uczestniczyć w rozrodzie.
No właśnie, bo co ciekawe... Taka jest duża ciekawostka, o czym już parę razy w swoim podcaście mówiłem, ale teraz może to rozwiniemy. Jak się okazuje, u populacji dręcza pszczelego występuje preferowana strategia reprodukcyjna kaziroczcza. I to nie tylko, jeśli chodzi o siostrę i syna, ale także matkę i syna, o czym ty właśnie powiedziałeś.
Tak.
I teraz tak, jaka jest ewolucja tych hipotez u naukowców, o czym tutaj oni trochę piszą? A ja też prześledziłem te badania, na które oni się powołują. Najpierw oczywiście, ponieważ mamy taką tendencję, że to, co znamy, to, co nam się wydaje, że jest powszechne, to uznajemy za pewnego rodzaju normę. Więc tak samo potraktowali tego dręcza pszczelego. Uznali, okej, jeżeli to jest organizm diploidalny, który ma dwa zestawy genów, od ojca i od matki, to powinien się tak samo zachowywać jak inne, w sensie tej strategii produkcyjnej, czyli dla niego imbret, czyli chów wsobny, do którego doprowadza kaziroctwo,
powinien być wadą
i powinien zmniejszać jego zdolności do reprodukcji, do przetrwania, jak u pszczoły miodnej. Imbret jest olbrzymią wadą w hodowli.
Tak.
Natomiast nie byłoby tak, gdyby to był organizm haploidalny, takie populacje, chów wsobny powoduje pewnego rodzaju dużą śmiertelność i oczyszczanie się takich populacji. Natomiast tu nie mamy z czymś takim do czynienia. No i w pewnym momencie naukowcy postanowili zbadać genetycznie te dręcze pszczele i proporcje zróżnicowania genetycznego. I co się okazało? Ponieważ generalnie dochodzi do kaziroctwa. Myślano w ten sposób. Okej. Taką biologię, a nie inną ma dręcz pszczeli. No cóż, jest to pewnego rodzaju wada, że po prostu jest zamknięty w komórce, nie zmieni swojej biologii, ale co jakiś czas albo w komórkach trutowych, albo kiedy jest duże, w pewnym momencie sezonu jest duże, zmniejsza się ilość
czerwiu,
a wciąż jest bardzo dużo dręcza pszczelego, wchodzi więcej niż jedna samiczka do komórki. No wtedy dopiero on ma możliwości do tego,
żeby... Wymiany genów.
Wtedy powstają te korzystne mutacje genetyczne, które przetrwają. A figa z makiem okazało się po badaniach genetycznych, formy hybrydowe, czyli te, których występuje mieszanka z powodu krzyżowania się, są eliminowane. Dręcz pszczeli jako populacja preferuje kaziroctwo, tak on uczynił z tego zaletę. I mało tego, to jest tajemnicą, jak te pozytywne, ta zmienność genetyczna, i w jaki sposób się dokonuje selekcja tych pozytywnych, w sensie darwinowskim. Oni przyznają, że nie mają o tym na razie pojęcia, no, tylko o hipotezę.
No ale popatrz, to w takim razie przeskoczmy do mojej ciekawostki numer 4.
Ale nie, to może
już.
Powiedzmy o tej hipotezie jeszcze, jaką oni proponują.
Okej, okay, no to...
Hipoteza jest taka, że w jaki sposób dokonuje się selekcja tych pozytywnych mutacji? Otóż zawdzięcza to populacja dręcza przelego strategii produkowania bardzo dużej ilości niepłodnych samic. Właśnie. To jest pozytyw. I że do następnego po prostu pokolenia przychodzą tylko te, które są płodne.
Tak to działa. A w takim razie weźmy rzeczywiście teraz tą moją ciekawostkę numer 4. Bo jak buduje się odporność tego organizmu na karycydy? U innych organizmów występowałoby to na podstawie doboru naturalnego. I też tutaj w tym artykule trafiłem właśnie na taką hipotezę, że no w pierwszej fazie sezonu następuje tylko prawie wyłącznie ten chów wsobny, ale w środkowej i końcowej fazie sezonu, gdzie rzeczywiście do jednej komórki wchodzi kilka samic, mogą kopulować już niespokrewnione osobniki ze sobą i że na tym etapie buduje się właśnie genetyczna odporność na akarycydy. To jakby to się miało wtedy do takiej sytuacji, gdzie ten chów wsobny byłby preferowany, a jednak ta odporność na akarycydy się pojawia.
No właśnie jak?
No ja nie mam zielonego
pojęcia.
A co
mówią naukowcy?
No właśnie oni tutaj zostawiają ten temat.
Czyli to jest
tylko,
już druga tajemnica tylko tak, do rozwikłania, tak. Jeśli chodzi o biologię i ekologię dręcza pszczelego.
Tak,
także to jest fascynujący organizm. To, co zresztą w podcaście Radio Waroza najczęściej moi goście odpowiadają na to. Chyba nie zdarzyła się jeszcze osoba, która odpowiedziała, że to jest organizm nudny, prosty i nie fascynujący.
No weźmy jeszcze jedną rzecz, też absolutnie dla mnie ciekawą, bo wyobraźcie sobie, że organizm matki w czasie rozrodu wewnątrz komórki zmienia swoją aktywność enzymatyczną, która jest dość wysoka przed złożeniem jaja i wysoka po złożeniu jaja, a maleje bardzo znacznie w momencie składania jaja, czy tuż przed.
Mhm.
I chodzi tak naprawdę o to, że materiałem tego jaja są białka wprost wyssane z żywiciela. Tam nie ma sytuacji, że one zostaną strawione, przekazane do własnych komórek i na tej podstawie budowane dopiero jajo, tylko tam są wprost przekazane białka pszczoły.
Niesamowite, czyli zobacz, że rosnący dręcz pszczeli jest biologicznie zbudowany z pszczoły miodnej. Można
w pewnym sensie tak. No i jeszcze...
A nie wiem, czy wie... No to nie, jest taka koncepcja holobiontu, czyli coś więcej nawet niż superorganizm, prawda? Że różne gatunki stanowią jedność i coś takiego się wspólnie rozwijają. Tu by można może tą koncepcję do tej relacji zastosować. Swoją drogą, nie wiem, czy to jest żart, czy nie, ale słyszałem kiedyś takie... podobno ktoś to kiedyś wyliczył, że taką biomasę stanowiły dinozaury. Nie mówię o mnie ptasich dinozaurach, tych dużych.
Okej. Okay.
Że nie ma innej możliwości, tylko każdy człowiek w jakimś procencie musi się składać z przetworzonej kupy dinozaurów.
No tak.
Słyszałeś o tym?
Słyszałem o tym jak najbardziej. Tak, tak.
Okej.
Okay. Że mamy w sobie komórki dinozaurów prawdopodobnie w większości z odchodów.
Tylko, że tu troszeczkę co innego, bo to było po prostu wiele milionów lat przetwarzane, a tu mamy bezpośrednio...
A w tym momencie mamy bezpośrednio te same białka, które wyprodukował organizm larwy pszczoły miodnej.
To tak jakby trochę mieć w sobie obcego, co chyba jest zgodne z tym
tak.
z tą sagą
tak,
science fiction,
by
który
podobnie.
On bezpośrednio czerpie, prawda, do budowy swojego ciała substancje, ale substancje budulcowe do
i tylko wtedy by swojego... to było możliwe, gdyby proces budowania tego nowego organizmu właśnie trwał tak krótko, żeby pobrać substancje, włożyć do nowego organizmu i go odpalić.
To co?
Jeszcze jedna ciekawostka. Jeszcze jedna rzecz. No tutaj się okazuje, że ja też niepoprawnie wiele razy używałem sformułowania faza foretyczna, okres foretyczny. Tutaj mi zwrócili uwagę. Okres foretyczny to jest taki okres, gdzie organizm używa innych organizmów tylko do przetransportowania się z jednego miejsca do drugiego. A jeśli używa tych innych organizmów także do odżywiania się, no to oni tu sugerują, żeby nazywać ten czas przebywania na pszczołach fazą rozproszoną, a nie fazą foretyczną.
To ja jeszcze może tylko na koniec powiem, że w konkluzjach naukowcy przytaczają też to, co już parę razy umówiliśmy, fakt, bo tak trzeba powiedzieć, występowania populacji naturalnych, które są, mają tolerancję na dręcza pszczelego, przeżywają pomimo tego, tak, że dręcz pszczeli funkcjonuje w nich w dużej ilości, w takiej, w której rodziny w chowie intensywnym nie przeżywają, i to jest fakt, który oni potwierdzają, pomimo tego, że doszło wcześniej do przez jakiś czas trwała wysoka śmiertelność, to w pewnym momencie ta populacja populacja pszczoły miodnej, pomimo występowania dręcza pszczelego, nawet tych wirulentnych haplotypów, się ustabilizowała. Że no, kolejny raz jakby mamy potwierdzenie, że jest to w tym momencie ta wiedza kanonem nauki, można powiedzieć.
Jeśli uda nam się dojść do współistnienia tych dwóch organizmów bez...
A czy już się
zniszczenia rodzin pszczelich. Nie, ja mówię o chowie gospodarczym, w chowie intensywnym.
Jak tak zwykle jest. Jestem tutaj sceptykiem i to jest kolejna konkluzja naukowców o zagrożenia, międzynarodowy handel, bo zresztą powiedzmy sobie szczerze, kto jest głównie odpowiedzialny, kto jest głównie sprawcą problemów pszczelarskich związanych z dręczem pszczelim?
Międzynarodowy handel.
Znaczy, a konkretnie pszczelarze i...
Pszczelarze, którzy przewozili rodziny pomiędzy krajami.
Czy zachowanie pszczelarzy pod wpływem tego, co się stało, się zmieniło?
Nie.
No właśnie. Są kolejne zagrożenia, między innymi tropilelaps.
Przecież, tak. I właśnie tropilelaps zdaje się, że rzeczywiście ma fazę foretyczną, bo on nie potrafi się odżywiać na dorosłych pszczołach.
Tak, tak, ale naukowcy zwracają uwagę, że jeśli nie zmienimy swojego postępowania...
Ale gdyby właśnie nie postępowanie człowieka, to w Australii nadal by się ten organizm nie pojawił. No niestety, ktoś tam zawiózł.
Ale chodzi o to, że są konkretne zagrożenia, o czym ja często mówię, problemów, kolejnych patogenów, kolejnych pasożytów. Jeżeli nie zmienimy swojego zachowania... No to te nawet jeżeli osiągniemy stabilizację w przypadku waroa, to pojawią się inne problemy.
Tak, tak.
Więc stąd tutaj ja jestem sceptykiem takiego podejścia, swojego zdania nie zmieniam, czyli że nie róbmy żadnej radykalnej zmiany w pszczelarstwie, jakoś to będzie z tą warozą. Wątpię.
Natomiast warto ten organizm rzeczywiście poznać. Ja się bardzo cieszę, że przeczytałem ten artykuł, bo też łatwiej się walczy z poznanym wrogiem.
Ja jednak uważam, że powinniśmy zmienić tutaj jego postrzeganie. Dla mnie jest on markerem problemu i towarzyszem.
Okej.
Drugi artykuł, Piotrze, zleciliśmy
do Szwajcarii, Lozanna.
Często jesteśmy w Szwajcarii. Często. Jak wyewoluował taniec pszczół, ale przy czym nie chodzi tylko o taniec pszczół miodnych, tylko w ogóle wszystkich pszczół z rodzaju apis, dlatego że wszystkie pszczoły z rodzaju apis tańczą.
Poczekaj chwilę. Ja może trochę opowiem o tym, na czym to polega dla widzów, którzy są pszczelarzami, którzy nie są w ogóle.
Ale czy nie było dobrym wprowadzeniem powiedzenie, że tańczą nie tylko pszczoły miodne, tylko wszystkie pszczoły z rodzaju apis?
Jak najbardziej.
Bo ja o tym nie wiedziałem, powiem szczerze. Dowiedziałem się z tego artykułu.
Też nie wiedziałem, nie zastanawiałem się nad tym. To jest właśnie przykład takiej ignorancji, niekoniecznie zamierzonej, ale jednak brak wiedzy.
Nie, to jest brak wiedzy. No, do sprawdzenia. Zresztą może zapytamy swoich widzów i słuchaczy, czy ignorancja jest dla was tylko brakiem wiedzy, czy niechęcią do
jej zdobywania.
Tak.
Ale wracając do tego, czym jest taniec, no więc między innymi pszczoły miodne oraz jeszcze kilka innych gatunków pszczół społecznych informują swoją rodzinę o tym, że coś znalazły. Albo, że jest to pożywienie, albo, że jest to miejsce do gniazdowania w czasie rójki. I taniec polega na tym, że pszczoła wykonuje takie wibrujące ruchy w określonym kierunku, potem zawraca, ustawia się mniej więcej w tym samym momencie, gdzie rozpoczynała ten taniec i powtarza go kilka razy. I ten kierunek tego tańca, tego ruchu wskazuje kierunek pożytku, a czas trwania tego tańca wskazuje odległość, jaką trzeba, czas, jaki trzeba przelecieć, żeby do tego pożytku się dostać. Czyli pokazuje tak naprawdę wektor od ula do pożytku. Wiele gatunków opracowało różne inne sposoby komunikacji, na przykład melipony, o których
rozmawialiśmy. Mówiliśmy w odcinku u Grzesia.
No pokażemy, który to numer, jeden z pierwszych.
Tak, i co ciekawe, też by mogło nam się wydawać, dzisiaj będziemy troszeczkę tutaj obalali takie sądy, które są pozornie rozumowaniem intuicyjnym. Też mogłoby się wydawać, że taki złożony system komunikacji będzie dawał po prostu lepsze rezultaty, lepsze fory. A otóż nie, bo tam u tych melipon, nie wiem czy pamiętasz, okazywało się, że on ma swoje duże zalety, między innymi trwałość.
Bo one pozostawiają ścieżkę feromonową od pokarmu do ula i za tą ścieżką można podążać przez jakiś czas, dopóki ten zapach się nie rozwieje. Natomiast taniec jest informacją przekazaną jednorazowo i nie zawsze jest rzeczywiście skuteczne, bo na przykład rodzina postawiona na środku pola rzepaku, no tam taniec jest parą w gwizdek, zupełnie niepotrzebną czynnością, chociaż występuje.
No tak, chociaż można powiedzieć, że wiesz, postawienie rodziny pszczelej na monokulturze rzepaku jest jednak troszeczkę, znaczy nie trochę. Bardzo dużą sprawczość ma tutaj człowiek, prawda? To nie jest, powiedzmy, sytuacja, którą by mogła spontanicznie znaleźć. Natomiast jest jeszcze taka rzecz, znaczy to, o czym ty powiedziałeś, że to po prostu wymaga nakładu energetycznego konkretnego, tak?
Tak.
I dochodzi do pomyłek. Swoją drogą w tym momencie już wiadomo, że ten taniec jest wrodzony, ale po części jest douczany. I zrobiono taki eksperyment, robotnice, które były sztucznie wyeliminowane z procesu nauki, częściej się myliły. To też jest wada tego typu skomplikowanego przekazywania informacji.
To jest ciekawe. I tu naukowcy też mówią, że ten taniec jest skuteczną formą przekazywania informacji tam, gdzie jest stosunkowo duże bogactwo różnych kwiatów, ale te, które są najbardziej atrakcyjne, są takimi plamami w krajobrazie, stosunkowo rozrzuconymi. I wtedy on ma sens, bo pszczoła wskazuje pożytek obfity, ma sens po prostu tam lecieć, a nie rozglądać się po kwiatach dookoła, które mogą stanowić mniej obfity.
I tu się pojawiają hipotezy, o których piszą naukowcy, czy to wyewoluowało raczej wcześniej, czy raczej później. Ale dlaczego to ma takie duże znaczenie? Dlatego, że w międzyczasie zmieniało się dużo, powstawały nowe gatunki, pszczoły wędrowały z terenów tropikalnych na przykład do europejskiej, na tereny europejskie i azjatyckie. Tutaj zobaczcie sobie takie drzewo, możecie sobie na nim spostrzec, że na przykład klasyczna pszczoła miodna Apis mellifera jest najbardziej spokrewniona z Apis cerana, ale także z pszczołami nigrocinta i koszewnikowi. Natomiast te pszczoły olbrzymie, dorsata i akurat tu nie ma tego podgatunku, bo one nie zawsze jest w ogóle wyróżniane, tak. Wiesz, jako należą do innego, innej linii ewolucyjnej, tak jak Florea i Andreniformis. I teraz mogłoby się wydawać, że najprostsza forma tańca jak nam się wydaje, czyli taka najprostsza, to nam się wydaje zwyczajne pokazywanie kierunku pożytku.
Tak, tam gdzie głowa pszczoły pokazuje kierunek pożytku, ona występuje u pszczół karłowatych.
A najbardziej skomplikowana jest ta, i najbardziej złożona, i najbardziej być może postępowa, dzięki której pszczoły umieją pokazywać kierunek, nawet w ciemności, kierunek lotu względem słońca, nawet jeżeli jest noc u pewnych gatunków Apis dorsata. Tak.
I one konwertują ten wektor na słońce poprzez wektor do pionu na plastrze, na którym ten taniec wykonują.
A dodatkowo dźwięki wydają. I teraz mogłoby się wydawać, że tutaj będzie taka prosta linia ewolucyjna, którą możemy wyznaczyć od najprostszych form tańca, które pokazują ten kierunek według naszej koncepcji, najprostszych do tych najbardziej skomplikowanych, ale nic, a figa z makiem, dlatego że współcześnie...
No, wiesz co, ja jeszcze powiem, że ta koncepcja ma sens, ponieważ właśnie pszczoły karłowate, czyli Apis florea i Apis andreoniformis, najwcześniej odłączyły się od głównego przodka Apis. Więc,
tak, ale to nie znaczy, że nie ewoluowały.
One pokazują... Tak, one po prostu swój taniec dostosowały do swoich warunków, do swojego kształtu plastra.
Tak, ale to, że one teraz tak tańczą, zobaczcie sobie zresztą, bo na czym to polega? Ponieważ one pokazują wprost kierunek, to mają taki, one budują jeden plaster na gałęzi, to zobaczcie sobie, że tylko taniec jest wykonywany po poziomej powierzchni na górze plastra, dlatego że one pokazują wprost kierunek. Mhm. Natomiast to jest wystarczające do przeżycia po prostu. Natomiast to, co mówisz, by miało tylko wtedy sens, kiedy pierwotne pszczoły jeszcze w tropikach
Właśnie tak by tańczyły.
Tak, tańczyły. Natomiast tutaj są dwie sprzeczne hipotezy w tej pracy, nie? Bo jest taka, że to wyewoluowało później, spontanicznie, kilka razy w różnych miejscach.
Tak, to się potwierdza też, ponieważ Apis dorsata, która też buduje pojedynczy plaster, tańczy tak jak pszczoły, które się gnieżdżą w ciemnościach. Czyli na pionowej części plastra, konwertując wektor do słońca na wektor do pionu, na grawitację. I jeszcze dodając dźwięk, sygnały dźwiękowe w trakcie tego tańca, też podobnie jak pszczoły miodne. Mhm. A tymczasem okazuje się, że najprawdopodobniej te same cechy tańca wyewoluowały już zupełnie osobno u Apis dorsata i osobno u pszczół, które się gnieżdżą w ciemności.
Wiesz co, wydaje się, że skoro już wiemy na pewno, że eusocjalność u błonkoskrzydłych, a nawet u pszczół, mam na myśli wszystkie pszczoły, wyewoluowała kilka razy niezależnie,
tak.
No to dlaczego taniec nie miałby?
No, oczywiście.
Ja to kupuję, szczerze mówiąc, nie?
Oczywiście. Natomiast głównym motywem jest to, kiedy ten taniec się pojawił. I kiedy naukowcy patrzą na DNA i ścieżkę tych odłączeń, i jak to wyglądało, ale także badają pszczoły kopalne, to wychodzi im, znaczy oni postulują, że jest, stawiają tezę, że jest to okres gdzieś między 20 a 80 milionów lat temu.
Czyli niezbyt precyzyjnie.
Niezbyt precyzyjnie. Stawiając największe prawdopodobieństwo w okolicach 40 milionów lat temu.
Bo tak wychodzi po środku?
No właśnie nie po środku by wychodziło chyba 50, tak? Natomiast 40, ale tu wydaje mi się, że jest pewna wykładnicza niedokładność, im bardziej cofamy się w przeszłość, więc te 40... to byłoby w pewnym momencie po środku wagowo.
Znaczy, ale... są problemy takie, że jak się cofamy, to mamy tylko ślady obserwacyjne z różnego rodzaju skamieniałości, czy to odcisków, czy zatopionych pszczół żywicy. No więc, jak już omawialiśmy w jednym odcinku, rodzi to pewne problemy naukowe.
No oczywiście. No niemniej taniec pojawił się dawno.
Hej, do trzeciego. Druga część badań, publikacji, które kiedyś omawialiśmy. Chodzi o ocenę potencjalnego mentora pszczelarskiego z użyciem zaawansowanych modeli językowych zwanych sztuczną inteligencją, między innymi ChatGPT, ale nie tylko. I tutaj zbadano więcej modeli wreszcie.
Zgadza się. Natomiast zadano tylko jedno pytanie. Zadano pytanie takie. W maju w Niemczech rodzina pszczół miodnych nie przechodzi przez kratę odgrodową do miodni. Co powinienem zrobić? I wzięto cztery modele, między innymi dwa modele ChatGPT w wersji 3.5-4.0.
Czyli oraz, płatnej i pseudodarmowej.
Tak. Oraz dwa zbudowane z myślą o pszczelarstwie, czyli Wisebee i Beatrice.
I no, fajne nazwy.
Żeby, tak, żeby ocenić jakość odpowiedzi, które te modele dały na zadane pytanie, oni wzięli wszystkie możliwe teoretycznie reakcje. Na przykład takie. Sprawdź położenie kraty. Upewnij się, że krata jest czysta i pszczoły mogą przez nią przechodzić. Usuń tymczasowo kratę. Zapewnij silny przepływ nektaru. Upewnij się, że gniazdo nie jest za małe. Sprawdź, że nadmiar miodu w gnieździe nie powoduje, że matka nie ma gdzie czerwić. Dodaj ramki lub wyciągnięte plastry, odciągnięte plastry, przepraszam, lub plastry z miodem do miodni. Dodaj ramki z czerwiem do miodni. Monitoruj zdrowie pszczół. Sprawdź obecność matki. Zapewnij odpowiednią wentylację ula. Sprawdzaj uważnie rodzinę po wszelkich zmianach. Bądź cierpliwy i sprawdzaj postępy.
To mi się najbardziej podoba.
Jeżeli żadne rozwiązanie nie działa, skonsultuj się z lokalnym ekspertem.
O, właśnie.
I jedynie Beatrice...
Kto powiedział?
Użył tej formuły ostatniej. Jeżeli żadne rozwiązanie nie działa, skonsultuj się z lokalnym ekspertem. Wiemy, że modele sztucznej inteligencji mają skłonność do wymyślania odpowiedzi, jeśli jej nie znają i raczej nie przyznają się do swojej niemocy.
No właśnie, więc to jest pewna wada i tutaj tylko ten jeden model udzielił takiej, jeśli można powiedzieć, to odpowiedzi, wskazówki raczej. No ogólnie jak wyszły znów, to nie są jakieś takie wielkie eksperymenty, prawda, które by były robione po prostu z pewną z unikaniem błędów poznawczych przez człowieka.
Nie, to jest raczej
luźna ocena.
Raport z zaciekawienia ekspertów możliwości.
No dobrze, ale jakie są konkluzje naukowców z organizacji KOLOS?
No, znów. Mogą być tylko jedne, bo jak już wspomniałem, tylko Beatrice odniósł się do ostatniego punktu, ale też odniósł się do bezsensownego bądź cierpliwy i sprawdzaj postępy. Uznał to za wartościową radę. Ale też do mało przydatnego zapewni silny dopływ nektaru.
Bo to jest wartościowa rada, tylko że mogłabym ją udzielić osoba rozsądna, która kompletnie nie zna się na pszczelarstwie. W związku z tym
oczywiście. Tak.
A jaka jest różnica? Że ona udzieli mi tej odpowiedzi za darmo albo tylko wykorzystując tę energię do wypowiedzenia tych słów, która będzie mikro.
Tak,
w porównaniu do tej, która zostanie zużyta, czyli tak średnio teraz upraszczając około szklanki wody, zostanie zużyte do ochłodzenia choćby tych, do uzyskania tej odpowiedzi, żeby chłodzić serwery, co może wydawać się mało sensowne z pewnego punktu widzenia.
No zgadza się. Ja myślę, że gdzieś tam w kwestii sensowności, no to jest taka historia, że zawsze, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób zająć się pszczelarstwem, to najważniejszą rzeczą jest zapewnij sobie pomoc kogoś doświadczonego. Miej takiego eksperta pod ręką. Ale nie wiem, czy wszyscy adepci pszczelarstwa mają taką możliwość albo mają taką ochotę, żeby szukać innego człowieka i na nim się wzorować.
Ale jakie konkluzje są z tych naukowców, tej publikacji? Otóż takie mówią znów, że te modele wydają się obiecujące, ale na obecnym etapie...
zdecydowanie absolutnie nie.
Nie nadawałyby się do wykorzystania jako coś w rodzaju modelu pszczelarskiego. Więc cóż, no ja podtrzymuję to, co powiedziałem w tej pierwszej części, że no... Tym bardziej, że w drugiej części naukowcy, ja tutaj widzę, że się ze mną zgadzają, więc dziwne by było, gdybym tego nie podtrzymywał. I jeszcze na okładkę serwują nam coś takiego na końcu. Zobaczcie, taki sobie obrazek. Może nie będę tego komentował, sami ocencie jego estetykę.
Oho. Obrazek słaby troszeczkę.
I kto... Dobrze?
Tak.
Powstrzymam się od oceny, żeby nie było...
Ja jak zwykle
żebyś nie mógł się, kontrze. Żebyś nie mógł tym razem używać argumentu, że nie jesteś ocenny. że nie oceniasz.
Czemu nie oceniam? To tu mówiliśmy kiedyś tam o przeszłości, o sprawach zupełnie zamkniętych, o sprawach, na które nie mamy wpływu. Natomiast ocenianie sztuki, nie da się nie oceniać. O ile w ogóle można to nazwać sztuką.
Jak? Można przerzucić kartkę po prostu i uznać to za nieważne.
Natomiast moja konkluzja jest taka, że... moja jakaś wizja jest taka, że możliwe, że kiedyś będziemy mogli sztuczną inteligencję zaprząc do roli takich ekspertów, ale to jeszcze musi minąć wiele badań w ogóle nad sztuczną inteligencją i nad sposobami jej działania i raczej nie doprowadzą nas do tego takie modele sztucznej inteligencji, które będą specjalnie z myślą o pszczołach budowane. Gdyby budować coś specjalnie z myślą o pszczołach, no to tutaj bym się przyczynił do tego, co ty już kilka razy postulowałeś, żeby to jednak był system ekspercki, chociaż też nie bardzo na przyszłość jakoś to widzę.
Nie, bo tutaj chodzi o to, że byłby to system, który po prostu nie byłby tylko tak tym modelem, tylko byłby też wyszukiwarką. Więc mógłby wyszukać artykuły dla nowicjusza, bo głównym problemem tu jest nowicjusz, prawda?
Tak,
bo jeżeli
tak.
ktoś ma już pewną wiedzę, to będzie sobie radził z tym lepiej, tak? Przynajmniej
nawet skorzysta z takiej formy sztucznej inteligencji, więc... jaka jest teraz, bo pomoże mu dotrzeć do jakiejś cennej
informacji. Nie proponowałem tylko jednowymiarowego narzędzia, tylko z narzędzia, z którego by można było na różny sposób korzystać, czyli również za pomocą wyszukiwarki do konkretnych artykułów, do konkretnych instrukcji, jak w podręczniku. Więc, sorry, nie traktuję to jako wadę.
Okej.
Natomiast, kiedyś może będzie to, może to, ale czy ChatGPT z kolei się twoim zdaniem nadaje? Też nie bardzo.
Nie.
No właśnie, a to nie jest model ekspercki.
No nie, ale ChatGPT jest modelem językowym, i do tego, żeby się nadawał do roli eksperta w jakiejkolwiek dziedzinie, potrzebne są zaawansowane techniki pracujące gdzieś w tle, bo model językowy tak naprawdę potrzebny nam jest do tego, żeby automat komunikował się z nami w sposób jasny i zrozumiały, żeby rozumiał nasze pytania, dawał odpowiedzi, potrafił pewne rzeczy uściślać, dopytywany, potrafił poruszać się w temacie w sposób sprawny.
Sam dopytywać,
tak, jest mieć skłonność do pewnej autorefleksji, na przykład zdać sobie sprawę, że przed chwilą wskazał coś nieprawidłowego i powiedzieć, przepraszam, w tym kontekście to wygląda zupełnie inaczej. I na ten czas takiego modelu nie mamy i jeszcze pewnie przez jakiś czas mieć nie będziemy.
Okej. Dzięki.
Dzięki, do zobaczenia.